Cześć, dzień dobry, witamy w 26. odcinku przesadzonego podcastu, który będzie kończył serię odcinków o różnych grupach roślin. I dzisiaj mówimy o ostatniej, ale również bardzo ciekawej, tak jak wszystkie pozostałe, o grupie pnączy. Co dzień jesteśmy projektantkami ogrodów. To nie tylko nasza praca, ale nasza wielka pasja. Natura i zieleń to coś, wokół czego kręci się całe nasze życie. Projektujemy i prowadzimy podcast dla projektantów ogrodów o nazwie Bez Ogródek.
Ogród to miejsce magiczne. Dlaczego? Bo w świecie, w którym natura ściera się z cywilizacją, ogrody są subtelną przestrzenią gdzieś pomiędzy nimi. Ogród to miejsce, w którym możesz współistnieć z otaczającą się przyrodą na co dzień i uczyć się jej na nowo, zyskując lepsze zdrowie i spokój ducha. Przesadzony podcast powstał dlatego, że chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Po co? Po to, aby jakość ogrodowych przestrzeni, z których korzystamy, rosła i dawała jej użytkownikom dokładnie to, czego potrzebują.
Zapraszamy Ciebie serdecznie do świata ogrodów, które zachwycają. Iza Kaczmarek,
Żaneta Wypiorczyk.
Czyli przesadzony podcast.
Cześć Żaniu.
Dzień dobry. Witaj. Witaj Iza.
Meldujemy się w naszym stałym składzie.
Witaj słuchaczu, słuchaczko.
Tak, cześć. I no i tak, dzisiaj pnącza. Pnącza to jest taka grupa roślin do zadań specjalnych, prawda, Żaniu?
Tak jest, również bym tak powiedziała, ponieważ przy ich pomocy nawet na niewielkiej powierzchni można stworzyć swój taki pionowy ogród, taką wręcz zieloną ścianę, która da nam wiele pozytywów, tak? Bo ochłodzi nas nasze pomieszczenia latem i osłoni przed wiatrem czy deszczem. I ludzie, zauważ, że obawiają się sadzić te pnącza w pobliżu jakichś budynków, bo myślą, że to jest bardzo inwazyjna roślina, która zniszczy im nawet
elewację.
Tak. I będą z tego tytułu różne nieprzyjemności. Ale to jest nieprawda, bo wiele osób ma takie zielone ściany i widać to nawet na takich ścianach naszych budynków gospodarczych czy na kratkach, trejarzach i nic się tam nie dzieje, gdzie te kratki czy trejarze nie mają jakiejś tam, wiesz, betonowej konstrukcji, tylko są to podpory zazwyczaj drewniane, tak? I dają radę.
No tak, ale wiesz co, ja myślę też, że wiele osób nie tylko obawia się o kwestie jakieś takie uszkodzenia elewacji czy coś, tylko wiele osób też postrzega, że to będzie jakaś wilgoć, ale tak nie jest, bo roślina wentyluje się jakby sama, oddycha sobie i to nie jest tak, że jak mamy
tak
pnącze na elewacji, to tam zaraz grzyb i nie wiadomo co, bo roślina też nie chce rosnąć w jakichś takich warunkach szkodliwych z jakimś grzybem, więc tak nie będzie, ale wiele osób, spotkałam się z tym, że wiele osób myśli, że to są od razu pająki, robale, jakieś owady, no bo coś w tych pnączach zamieszka. No i tak faktycznie może być, tak? No bo takie pnącze, taka roślina, no jakbym była pająkiem i widziała taką zwartą ścianę jakiegoś winobluszczu, to bym sobie pomyślała, czemu nie? Fajna miejscówka, może to jest moje wymarzone mieszkanie. Ja kawaler, ona kawalerka, jak w tej reklamie i kto wie, czy bym się tam nie osiedliła jako pająk. Ale no więc tak faktycznie jest, ale tak czy siak, tak jak powiedziałaś, te plusy przeważają, dlatego że no takie pnącze na ścianie budynku to jest tak naprawdę taka naturalna klimatyzacja.
Tak jest, ale zauważ, tak mówisz, robale i tak dalej, jakieś owady występują, ale one występują zawsze, kiedy mamy ogród.
Tak.
I ten ogród jest żywą materią, czyli on te robale, te owady zawsze w tym ogrodzie będą obecne. Czy to są mrówki, czy to są owady pożyteczne, czy szkodniki, ślimaki, które robią gołożery w naszych liściach. Także to jest żywa materia i środowisko naturalne dla nawet tych szkodników występujących w ogrodzie i dla zwierząt. Nawet taki krecik się w naszych ogrodach pojawia, jest częstym gościem i niechcianym. A ja tam lubiłam krecika, słodziutki był.
No, kreciki są słodkie. A wiesz, że statystycznie każdy człowiek przez całe swoje życie zjada 6 pająków?
O, nie wiedziałam. No bo wiesz, o tych drobnych muszkach i larwach, na przykład występujących w kapuście, to okej, ale tu 6 pająków,
deserek. Kapusta nie jest wegańska w takim razie.
Nie jest. Żadne warzywo nie jest. No to są mikroorganizmy, których nie widzimy naszym gołym okiem.
No i teraz.
No ale cóż.
No 6 pająków, no bo gdzieś tam żyją w mieszkaniu, wiesz, i na suficie, gdzieś tam, tak? No i śpimy z otwartą buzią czasem.
I cyk.
I hap.
Ze smakiem.
Tak. Więcej hardkorowych informacji nie będzie w tym odcinku, także proszę nie przełączajcie.
Chyba.
Dobra, chyba, postaramy się.
O ile nasz monter czegoś nie wmontuje. Pozdrawiamy, Krystian.
Rośliny... I teraz tak, rośliny, jeśli chodzi o pnącza, to tak jak powiedziałyśmy, to są rośliny do zadań specjalnych. Rośliny, które się wspinają po podporach przy pomocy pędów albo wąsów czepnych, czy nawet liści. Pną się tak naprawdę często bez specjalnych podpór, jeżeli mają takie korzenie przybyszowe. Takie korzenie przybyszowe ma na przykład bluszcz, hortensja pnąca, milin, a przylgi na końcach wąsów ma na przykład winobluszcz. Bardzo piękny, bo... Ja akurat jestem wielką fanką winobluszczu, no zwłaszcza teraz, tak w okresie jesiennym. On się tak przecudownie przebarwia na taki intensywny czerwony kolor, no jest po prostu przepiękny w tym okresie jesiennym, więc myślę, że warto też gdzieś tam znaleźć dla niego miejsce w swoim ogrodzie.
Szczególnie teraz, no tak jak mówisz, taki karminowy nawet, to jest taki czerwony, no i też w momencie, kiedy owocuje, te jego owoce są jadalne, zjadane przez ptaki. Ja widzę to, że faktycznie są jadalne, no bo te ptaki przylatują tutaj, słuchaj, grupkami i wyjadają te owoce, a później co? Fioletowe schody.
Te owoce są też piękne właśnie, one są bardzo, bardzo ładne.
Jagódki takie fioletowe, tak, ciemno takie fioletowe.
Pnącza mają różną siłę wzrostu, co jest ważne, bo w zależności od gatunku, od odmiany, one mogą przyrastać o metr, ale nawet o 20 metrów. I tutaj na przykład wisteria, czyli glicynia, która wielu osobom bardzo się podoba, nic dziwnego, bo kwitnie przepięknie, takimi gronami kwiatów, no ona wymaga naprawdę solidnych podpór. Te jej pędy są mocno zdrewniałe i tutaj konstrukcja musi być naprawdę, naprawdę solidna.
Tak, żeby mogła utrzymać po kilku latach tą roślinę i tak jak mówisz, no, solidna podpora jest tutaj podstawą. Nawet gdy pędy początkowo są takie gibkie, wiotkie, jak u pnączy to ma miejsce, no to tak jak powiedziałaś, później drewnieją i potrzebują tej solidnej podpory z naszej strony, tak? Żeby był to jeszcze jakiś słup i kratka solidna, solidnej konstrukcji.
Czy stalowe linki na przykład też się sprawdzą tutaj. Pnącza są bardzo elastyczne, bardzo takie gibkie i dostosowują się do kształtu podpór lub też do podłoża. I teraz tutaj ważna rzecz, bo tak jak powiedziałyśmy na początku, pnącza to są rośliny do zadań specjalnych i tutaj nie tylko wchodzi w grę pokrywanie nimi takich pionowych powierzchni, czyli ściany, czy jakieś ogrodzenia, jakieś mury, ale też można je stosować jako rośliny okrywowe. Czyli jakby na gruncie.
Zadarniające. Tak jest.
I to jest ich naprawdę takie super fajne zastosowanie tych roślin, zwłaszcza w takich kłopotliwych, wymagających miejscach, jak na przykład miejsca pod drzewami, czy w jakichś takich zacienionych zakątkach ogrodu, gdzie trawa się nie udaje, jest nieładna, przerzedzona z dużą ilością mchu. Tutaj możemy sięgnąć po takie rośliny właśnie popnącza i one się nam tutaj super sprawdzą. To są agenci specjalni po prostu wśród roślin.
Tak jest. No i co jest jeszcze bardzo ważne, no to to, że pnącza to jest grupa roślin, w której znajdziemy zarówno rośliny, które są zimozielone i tu najpopularniejszy jest właśnie ten znany bluszcz, pospolity, zwyczajny, ale też coraz częściej spotyka się też ten bluszcz irlandzki, tak? No i są też rośliny półzimozielone, jak na przykład wiciokrzew, bo są odmiany, które gubią swoje liście, ulistnienie swoje na zimę, ale są też takie, które w te cieplejsze zimy mają te liście na swoim, pozostawiają liście na swojej roślinie, na tym pędzie. I są też takie rośliny, które gubią swoje liście na zimę, jak na przykład ten winobluszcz pięciolistkowy czy trójklapowy, o którym mówiłyśmy wcześniej, że teraz no, wiedzie prym w naszych ogrodach, bo przepięknie się przebarwia jesienią.
Mhm. Tak, pnocze mogą być takim bardzo malowniczym i ożywiającym akcentem każdego ogrodu, jeśli są odpowiednio dobrane oczywiście do miejsca, które chcemy na przykład zasłonić. Może to być jakiś śmietnik, może chcemy gdzieś tam zasłonić się od jakichś sąsiadów, czy czegoś, co u sąsiadów na posesji jest, a czego niekoniecznie chcemy widzieć. Mogą też trochę ożywić przestrzeń, na przykład zastosowane na ogrodzeniu, czy wzdłuż ogrodzenia, na jakichś siatkach, na kratkach, na trejażach. Można pnącza wykorzystać na wiacie jakiejś gospodarczej czy domku ogrodnika i to też będzie super wyglądało. A na glebie właśnie będą spełniać taką rolę roślin okrywowych, płożąc się, tworząc piękne, zwarte kobierce i zastępując trawnik w miejscu, gdzie nie ma on warunków do wzrostu. Będzie to jednocześnie hamowało rozwój chwastów w takim miejscu, no bo jak pnącza gdzieś tam zwartym kobiercem przykryją nam glebę, to chwasty nie będą miały racji bytu, nie będą miały wystarczająco dobrych warunków i światła, żeby się rozwijać w dużej ilości. Także to też jest ich takie super specjalne zastosowanie.
Tak jest, bo zostaną po prostu przez nie zagłuszone, bo pnącza będą stanowiły większą po prostu masę zieloną, no i nie dadzą im po prostu miejsca do tego, by tam się rozwijały. No i co jest ważne, jeśli chodzi o wymagania siedliskowe pnączy, to większość po prostu pnączy nie ma jakichś szczególnych wymagań glebowych, ale nie lubi gleb suchych i ubogich, jeżeli chodzi o żyzność, tak? Ale nie, z drugiej strony też nie lubią gleb, które są podmokłe i zalewane. I co jest ważne, pnącza nadają się też, jak pozostałe grupy roślin, na różne stanowiska. Bo na stanowiska ciepłe i słoneczne, które są osłonięte od wiatru, będzie czuła się dobrze na przykład glicynia czy milin i aktinidia, czyli ta nasze popularne kiwi, tylko te owoce u nas w naszych warunkach są dużo mniejsze, ale są równie smaczne i ktoś, kto lubi, no to polecamy. Tak samo przecież winorośl, tak? Mhm. Lubi takie warunki. A na stanowiskach jasnych z kolei, ale nie gorących, no w takim półcieniu dobrze będzie rósł nam na przykład wiciokrzew, który ma przepiękne takie, no inne te kwiatostany, takie fikuśne, powiedziałabym, te trąbki takie widoczne są i liście takie na brzegach, które są pozwijane i są one przepiękne nie tylko ze względu na ten swój kształt, ale też na ten kolor, bo tych odmian jest naprawdę sporo już na naszym rynku i od wyboru do koloru, powiedziałabym, jeżeli chodzi właśnie o wiciokrzew, tą lonicerę popularną coraz bardziej w naszych ogrodach. No i są też pnącza, które wolą miejsca cieniste, takie jak właśnie bluszcz czy hortensja pnąca, która też się pięknie pnie i kwitnie, może nie tak okazale jak nasza popularna hortensja, ale
bardzo
ten,
ładnie. Bardzo
tak,
ładne
te białe kwiatki są widoczne w momencie, kiedy przychodzi okres kwitnienia rośliny, tak.
Zawsze no są tam też jakoś delikatniejsze. Podbije tą zieleń. Tak, są też takie delikatniejsze i trochę trudniejsze pnącza w uprawie, jak bardzo lubiane na przykład klematisy, tak?
Tak.
No tutaj już wchodzi kwestia też odpowiedniego przycinania tych roślin, trzeba się tego nauczyć, ale no to jest znowu takie pnącze, które naprawdę robi efekt wow w ogrodzie, no bo kwitnie naprawdę przepięknie, a jak jeszcze na przykład na jakiejś konstrukcji zastosujemy klematis z różą pnącą, o jakimś albo kontrastowym kolorze, albo wręcz przeciwnie, w podobnej kolorystyce, jeśli chodzi o kwitnienie, no to mamy naprawdę przepiękną ozdobę naszego ogrodu.
Tak jest, zgadzam się.
Więc tak podsumujmy takie jakby funkcje, do których możecie stosować pnącza, do których możesz zastosować pnącza w swoim ogrodzie. Możesz je wykorzystać na przykład tworząc osłonę od wiatru. Albo kurzu, albo słońca. Na przykład na tarasie bardzo często używamy, tak? Stawiamy jakąś fajną donicę z jakąś konstrukcją, z jakąś kratką, z jakimś trejażem i puszczamy sobie takie pnącze, gdzieś tam tworząc taki ekran zasłaniający nas od jakiegoś, no właśnie na przykład przeciągu, który występuje w pobliżu. No tylko wtedy musimy dobrać dobre pnącze, tak? Bo na przykład taka dosyć wrażliwa roślina, jak na przykład klematis w wietrznym bardzo miejscu może mieć problem, zwłaszcza w okresie zimowym, może nam przemarzać, tak? Ale jakiś na przykład ten winobluszcz poradzi sobie świetnie.
No tak. I zauważ, że bardzo często sadzony właśnie jest bluszcz, dlatego że ma liście zimozielone i w momencie, kiedy przychodzi ta jesień, zima, mamy jakiś stały element posadzony i ma on po prostu dobrą mrozoodporność też, tak? I to jest
i w donicy też sobie poradzi z tego powodu, nie?
Tak. To jest plus właśnie tego gatunku. I co jeszcze należy wspomnieć, to, że na pewno oczyszczają nasze powietrze z zanieczyszczeń gazowych oraz pyłów i wzbogacają nasze powietrze w tlen. Dlatego uważam, że w miastach powinno się sadzić więcej pnączy.
No tak, to jest w ogóle, zobacz, taki tak naprawdę, bo mówi się o tym, że tej zieleni w miastach brakuje, że cierpimy na betonozę, jeśli chodzi o miasta, tak faktycznie jest i robi się na przykład takie różne zabiegi, bo tak, myślimy o zielonych dachach, piękna sprawa, cudowne, działa na budynki, bo to jest znów taka naturalna klimatyzacja, ale koszty realizowania takich zielonych dachów są przeogromne. To podobnie zielone ściany w tym ujęciu
tak
takim,
jest.
Że zielona ściana...
z różnych gatunków
tak,
roślin
z różnych
po
gatunków
prostu, tak?
posadzone. To w różnych technologiach się robi, mniejsza z tym. Najczęściej to też wymaga systemu nawadniającego. Jest to dosyć, jest to przepiękne, ale znów koszty bardzo duże, więc jakby na dużą skalę tego nie możemy zastosować w miastach, bo po prostu koszty są zbyt duże, tak? Kolejna rzecz, taka, którą często teraz się sięga w miastach, to zazielenianie torowisk. No bo kiedyś tam albo torowiska były dosłownie wybetonowane, czy tam wypełnione jakimś kruszywem i znów taka gorąca, nieprzyjazna przestrzeń w mieście gromadząca ciepło i tak dalej. Teraz się to zazielenia. Tutaj znowu to po prostu są bardzo duże koszty. A takie, zobacz, pnącze puszczone na elewacji gdzieś tam w budynku, no to koszty są tak naprawdę no kwestia kupienia rośliny i ewentualnie zrobienia jakiejś konstrukcji, tak? Ale to wszystko.
No tak, bo jak dobierzemy do tego odpowiedni gatunek, no to pnącze rozwija się samo tak naprawdę. No co tam wchodzi wtedy, jeżeli chodzi o tą pielęgnację, to ewentualnie zabieg cięcia należy przeprowadzić. Jak mamy jakiś trejaż, kratkę, po którym się będzie to pnącze wspinać i tak w zasadzie na tym kończymy naszą pielęgnację.
Na tym kończymy tą imprezę. A tak jak mówimy, wpływa to też na mikroklimat w budynku, no bo to działa po prostu jak taka klimatyzacja tak naprawdę. Obniża nam temperaturę latem, wtedy kiedy to tak naprawdę jest duży problem teraz, tak? Klimat się zmienia i cierpimy trochę na to, że latem temperatury są naprawdę wysokie. I po co ta klimatyzacja, od której ja mam chore zatoki, ty zaraz kaszlesz.
No, ja też.
I nie jest to tak naprawdę ekologiczne w żaden sposób, bo też jest prądożerne, tak? To wymaga dużo nakładów energii elektrycznej, a energia elektryczna w naszym kraju, jak wiadomo, jest z naszego, jak to mówią, brązowego złota, tak? Czyli z węgla. I pewnie długo jeszcze tak niestety pozostanie, więc oby nie tak naprawdę, no ale wprowadzanie kolejnych urządzeń elektrycznych no nie jest ekologiczne, tak?
Mhm.
Więc
no i co jest jeszcze?
Pnącza są super, super po prostu sprawą, tak? A mamy tak naprawdę, zobacz ile mamy tak, patrząc na miasto globalnie, ile mamy takich elewacji, choćby bocznych ścian budynków, bloków, różnego rodzaju, które można by zazielenić w ten sposób.
No tak, no zobacz, jak powstają jakieś murale, czy graffiti, jakieś rysunki piękne, ożywiające dany budynek, to dlaczego nie mogą tego robić rośliny, tak?
Rośliny.
Które nas uspokoją i wpłyną na nas bardzo korzystnie i na nasze zdrowie, tak? Jak, bo cały czas o tym mówimy, że ten klimat się przy pomocy roślin zmienia na naszą korzyść, na plus. No i kolejną taką funkcję, jaką pełnią pnącza w naszym ogrodzie, to jest przede wszystkim to, że zajmują mało miejsca w naszym ogrodzie i też w miastach, a są naprawdę efektowne ze względu na i tą swoją zieloną masę, bo na przykład glicynia, milin czy winobluszcz, powojnik czy winorośl mają tej zielonej masy, jeżeli chodzi o liście, naprawdę sporo, wytwarzają jej sporo w przeciągu roku, bo to są przyrosty osiągające najczęściej od pół metra, nawet do jednego metra wysokości często, gęsto. No i mają też przepiękne kwiaty. Tak jak powiedziałyśmy na początku, powojnik, milin czy wiciokrzew mają bardzo ozdobne kwiaty, które cieszą oko i po prostu odbijają się na tej masie, na tym tle tych zielonych liści, na tej masie zielonej i uważam, że to wygląda po prostu przepięknie. Gdy patrzymy na zieloną ścianę i widzimy kwitnące na niej po prostu wielobarwne kwiaty. Rzecz naprawdę bardzo fajna. No i te kwiaty też również pachną. Na przykład u wiciokrzewu czy u niektórych gatunków powojnika, tak?
Żaniu, a tutaj jedna ważna rzecz. Wiciokrzew pomorski, ja pamiętam, że on jest trujący, tylko nie pamiętam, co w nim jest trujące. Pamiętasz może?
Owoce.
Owoce są trujące.
Mhm. Tak, i należy na nie uważać, zwłaszcza dzieci, bo może być nieprzyjemnie.
No tak, tutaj trzeba po prostu być ostrożnym. No takie rośliny, to jest akurat bardzo fajna roślina, bo on bardzo intensywnie rośnie, nie? Jak mamy jakąś coś, co chcemy szybko zazielenić, to on się bardzo sprawdza. No ale właśnie jeżeli to jest ogród z maluchami, no to lepiej pewnie zrezygnować. Dobra, więc tak naprawdę zobacz, że wybierzemy pnącza, które zrealizują w ogrodzie różne funkcje i znajdziecie pnącza na różne też stanowiska, także czy słoneczne, czy zacienione, czy półcieniste, znajdziecie odpowiednią roślinę. Więc tutaj jest kwestia przemyślenia, na jakim efekcie nam zależy. Czy ma być to piękne pnącze przebarwiające się jesienią, czy zależy nam po prostu na zielonej ścianie, na zazielenieniu jakiejś powierzchni, czy zależy nam na kwiatach, czy może zależy nam na owocach, bo do każdej z tych funkcji znajdziecie odpowiednią roślinę. Jeśli już wybierzecie odpowiednią roślinę, no to trzeba ją posadzić.
No tak. I najlepiej jest to robić w takiej odległości 30-50 cm od murów i od podstawy drzew po prostu, żeby ta odległość była zachowana, bo pnącze i tak się wepnie na to drzewo czy na mur przy pomocy swoich właśnie pędów czy też wąsów czepnych bądź liści, tak? No i należy je też sadzić zawsze głębiej niż rosły one w pojemniku, który kupiliśmy. 1 cm głębiej sadzimy powojniki i bluszcze na przykład, wiciokrzewy i winobluszcze, a 5 cm głębiej sadzimy powojniki te wielkokwiatowe i z grupy Viticella. No i pnącza, wiadomo, sadzimy do dołka, który ma zarówno 0,5 metra głębokości, wysokości i szerokości, czyli tej średnicy. I wypełniamy go po prostu żyzną glebą i po posadzeniu oczywiście należy pamiętać o tym, że obficie podlewamy nasze rośliny. I dobrze, żeby ta gleba była żyźniejsza, żeby nie była zbyt sucha, ale też zbyt mokra, bo to również nie służy korzeniom tych roślin, tak? I no, żeby nie było po prostu zalewane, bo to jest dla nich niekorzystne.
Tutaj też sprawdzi się zrobienie takiego dołka, takiego zagłębienia tam, gdzie sadzimy pnącze, żeby sobie podlewać jakby miejscowo, tak? Jeżeli podlewamy jakąś konewką czy z węża ogrodowego, żeby podlewać dokładnie w miarę tam to pnącze. Chodzi mi o to, żeby nie podlewać całej gleby naokoło, bo wtedy podlewamy sobie też chwasty, które bardzo chętnie z tej wody skorzystają, tak? Więc zrobienie sobie takiego dołka w miejscu sadzenia rośliny super się sprawdzi. No tak.
I takiej miseczki 5-centymetrowej tak. Nawet wystarczy na zebraną wodę nawet opadową, tak?
I dokładnie. To jest fajne. Tak. No i potem wchodzi nam pielęgnacja. Jeśli chodzi o pielęgnację pnączy, słuchajcie, to tak. Po pierwsze podlewamy oczywiście w miarę potrzeby, zwłaszcza młodsze egzemplarze, bo wiadomo, że starsza roślina sobie dużo lepiej poradzi nawet z okresowymi niedoborami wody, tak? One są silnymi roślinami i tutaj jakieś chwilowe susze nie są im groźne. Oczywiście bardziej są groźne dla takich bardziej wrażliwych roślin, typu na przykład te klematisy popularne, tak? Powojniki. Oczywiście taką roślinę nawozimy, najlepiej wiosną, albo jakimś nawozem organicznym, albo jakimś długo działającym, długo uwalniającym się. Dostarczamy tam składników pokarmowych, żeby ona miała z czego czerpać przez cały sezon. Ważna będzie też ochrona przed chorobami i szkodnikami, jeśli takie na waszych roślinach potencjalnie gdzieś tam wystąpią. Chociaż wiele z pnączy, na przykład te bluszcze, no to są takie bardzo odporne rośliny, nie? Że no z bluszczem na przykład, tak. No to praktycznie nic się nie dzieje, tak? On nie ma praktycznie chorób, on nie ma praktycznie szkodników. To też jest dlatego fajna roślina. Ja bardzo lubię takie rośliny stosować w projektach, że ja wiem,
bezproblemowe.
No, że się nic nie dzieje, tak? Że to nie jest tak, że potem trzeba mieć półeczkę z preparatami różnego rodzaju na różne potrzeby, bo roślina jest po prostu żywotna, odporna, zdrowa i rozwija się prawidłowo. Bardzo, bardzo ważnym zabiegiem, najważniejszym chyba w przypadku pnączy, będzie ich odpowiednie cięcie.
No tak, i cięcie należy o tym pamiętać, że należy wykonać je zawsze. Dlaczego? Dlatego, że sprzyja lepszemu rozgałęzieniu się tych pnączy, co wpływa na ich odmłodzenie i usuwamy też pędy zawsze martwe, cienkie, te, które się krzyżują i które są uszkodzone, zwłaszcza po zimie. To jest tak zwane cięcie wtedy sanitarne. A te pnącze, która nadmiernie nam się rozrośnie po latach, no to wtedy wykonujemy po prostu takie cięcie korygujące, żeby je po prostu ujarzmić, tak? No i nie jest tajemnicą, że cięcie powoduje też obfitsze kwitnienie na przykład u tych przepięknych powojników, czy też owocowanie u aktinidii, tak? I wykonujemy je zazwyczaj w lutym czy w marcu, wiosną, przed ruszeniem wegetacji i no inaczej jest właśnie u aktinidii, którą po prostu trzeba wiedzieć, jak przecinać, żeby obficie owocowała. A jeśli chodzi na przykład o glicynię, to pamiętajmy o tym, że nie tnijmy jej od razu po posadzeniu, tylko niech ona sobie rośnie przez 2-3 sezony i dopiero później przytniemy ją latem w momencie, kiedy ona przekwitnie, bo kwitnie zazwyczaj większość odmian i gatunków i odmian kwitnie wiosną w maju przeważnie, tak? I przycinamy ją wtedy w lipcu czy w sierpniu po przekwitnięciu, bo ona po prostu się zagęściła, rozgałęziła i miała obfitsze kwiatostany w przyszłym sezonie.
Tak, właśnie, no tak, cięcie będzie najważniejszym zabiegiem, jeśli chodzi o pnącza. I w zasadzie jeśli chodzi o błędy w stosowaniu czy w uprawie pnączy, to w zasadzie najczęstsze błędy są dwa. I przede wszystkim jest to właśnie brak przycinania, czyli nie stosujemy przycinania przez wiele sezonów i ta roślina nam troszkę tak jakby troszkę dziczeje, w sensie też trochę nie rozkrzewia się w taki sposób, w jaki byśmy sobie tego życzyli. Nie do końca ładnie układa się na tych naszych podporach, które dla nie przyszykowaliśmy i ten efekt dekoracyjny nie jest taki do końca dobry. Także tutaj słuchajcie, no nie ma co się bać przycinania, to mówimy też w kontekście wielu innych roślin, wielu innych grup roślin, że bardzo często no nawet lepiej przyciąć zbyt mocno albo przyciąć w jakiś tam sposób nieprawidłowo, niż nie przyciąć roślin wcale, bo to się zemści bardziej. Także sekatory w dłoń i działamy, nie ma co się tego bać. To tylko wpłynie pozytywnie na zagęszczenie rośliny i na kondycję waszego pnącza. I drugi taki bardzo poważny błąd to nieodpowiednie podłoże, tak? Jeżeli, no ale to jest praktycznie błąd przy wszystkich roślinach, każdej jakie sadzimy roślin w ogrodzie, tak? Jeżeli nie postaramy się przy sadzeniu, nie przygotujemy miejsca na roślinę odpowiednio, nie przyłożymy się do tego startu, który jej dajemy, to słuchajcie, no nie ma, no efekty nie będą takie, jakbyśmy sobie życzyli. Tutaj zawsze lepiej, naprawdę lepiej przyłożyć się przy sadzeniu, wykopać dużo większy dołek niż roślina jest, zaprawić ten dół żyzną ziemią ogrodową. Jeżeli mamy bardzo ciężką glebę, to wykonać jakiś drenaż, wsypać potuczone doniczki, kamyczki, keramzyt, cokolwiek mamy pod ręką, ale żeby roślina nie stała korzeniami w wodzie, bo większość roślin tego po prostu nie lubi, takiego zalewania. Im lepiej wykonamy sadzenie, tym naprawdę efekty po prostu będą lepsze i dużo lepiej przyłożyć się do tego sadzenia, niż potem biegać po sklepach, kupować nie wiadomo jakie nawozy, psikać preparatami, opryski robić, cudawianki, tak? Lepiej po prostu garść kompostu, mówiąc wierszem.
Zadbać o to na starcie. Tak, o to podłoże i żyzność tego podłoża. Żeby później nie było niespodzianek w postaci właśnie występujących chorób czy szkodników. No okej.
No tak, bo roślina jest słaba i nie radzi sobie i to jest właśnie ten moment, kiedy wchodzą nam choroby, kiedy wchodzą nam jakieś szkodniki i tak dalej. Także zapewnijmy im po prostu dobre
warunki do rozwoju i wzrostu.
I wtedy jest na pewno łatwizna.
Tak, będą
nas cieszyć. Bo pnącza to tak naprawdę prosta dosyć grupa roślin w uprawie, prawda Żeniu? Prosta. No poza tak. Tym przycinaniem do ogarnięcia, to tak naprawdę no nie ma tutaj większych trudności, zwłaszcza jeśli sięgniecie po takie pnącza, które są właśnie łatwe, odporne, fajne, ale dają naprawdę fajne możliwości do zastosowania w ogrodzie, dają duże możliwości zastosowania. Także za to myślę, że pnącza lubimy i stosujemy je w projektach ogrodów.
No tak, zwłaszcza jeżeli mówię, mamy jakiś element w postaci kratki czy trejażu, no to już samo się prosi, wiesz, żeby wsadzić tam jakiegoś bluszcza czy powojnika z tą różą, żeby...
Ty lubisz, nie? Ty lubisz klematisy. Ja, no właśnie.
Tak, bardzo.
No właśnie, co ty lubisz? Bo teraz jest czas na nasz stały punkt odcinków o grupach roślin, czyli powiedz mi, jakie są twoje trzy ulubione gatunki pnączy. I powiem ci, że ze wszystkimi innymi grupami roślin to praktycznie zawsze wiedziałam, co powiesz. A dzisiaj nie wiem.
No nie wiem, czy nie wiesz. Na pewno powiesz zaraz.
No jedno wiem, no, ale dwa nie wiem.
Powojnik wielkokwiatowy mi się podoba. Tak, o tych takich barwach chłodnych, zwłaszcza te, wiesz, fioletowe kwiatostany, takie lekko różowe czy białe, bo one wtedy takie, no fajny kontrast po prostu z tym samym kolorem tworzą, ale w innych odcieniach. I lubię po prostu te powojniki z grupy Viticella, tak? I one kwitną wtedy najczęściej latem, bo zaczynają swoje kwitnienie od czerwca i kwitną aż do września. Także no, są piękne, no co ci będę opowiadać, tak? Te kwiaty no
i to
mają
też
naprawdę
jest, i to też
wow.
Zobacz, że dlatego jest super roślina właśnie na przykład do małych ogrodów, bo jak mamy mało też miejsca, nie chcemy sadzić dużych roślin, sięgamy po taką roślinę, sięgamy po taki powojnik i on nie dość, że zajmuje mało miejsca, to jeszcze kwitnie bardzo długo, więc bardzo długo mamy efekt dekoracyjny w naszym ogrodzie. No kurczę, same plusy.
No i każdy te kwiaty zauważy, bo są naprawdę fajne, piękne.
Robią robotę.
Tak, mam nawet swoich kilka ulubionych odmian. No i co? Drugim takim pnączem, który po prostu lubię ze względu na okazałe kwiatostany, jest właśnie ta glicynia kwiecista, czyli Wisteria floribunda. No bo co? Wprowadza taki romantyzm do naszych ogrodów. Te kwiatostany naprawdę robią efekt. Wow, no nie przejdziesz obok Wisterii obojętnie. Po prostu no nie ma takiej możliwości. Nie ma.
No nie ma szans. Wiesz co, no to musisz przyjechać do mnie niedługo, bo w Hortulusie tutaj niedaleko, w tych ogrodach pokazowych jest od dwóch lat nowa rzecz, w sensie taki tunel, jakby to powiedzieć. No konstrukcyjnie wygląda jak bardzo wielka szklarnia, tylko to nie jest pokryte żadnym szkłem ani folią, tylko siatką, metalową siatką. I na tym są rozpięte pnącza i tam jest między innymi puszczona glicynia. No tylko ona potrzebuje trochę czasu.
Zwisają,
ale docelowo będziesz sobie tam szła przez taki tunel w glicynii, a potem wychodzisz na takie wzgórze, a na wzgórzu jest taka jak gdyby, no takie miejsce widokowe, no nic tylko się tam ohajtać, no wygląda to naprawdę pięknie, myślę, że nie jedna sesja ślubna
nie?
tam powstanie, tak, no tak.
No
zdjęcia, wiesz co, glicynia to jest taka roślina, z którą ja się często spotykam, że klienci właśnie, jak projektuję ogrody, mają jakieś zdjęcie z internetu, glicynii, właśnie na jakiejś konstrukcji albo zwisającej tam z czegoś i to chcemy, nie? To chcemy. No bo ona jest naprawdę no cudna, no jest przepiękna. Może nie jest najłatwiejsza w uprawie, tutaj też trzeba z przycinaniem tam ogarnąć ją, ale no na pewno warto.
No to tak jak aktinidie, należy wiedzieć jak po prostu przycinać. I w jakim czasie to robić, żeby po prostu obficie nam owocowała. No i trzecią taką ulubioną moją rośliną to jest oczywiście bluszcz, ale irlandzki. Irlandzki dlaczego? No bo często stosowałam bluszcz pospolity w swoich projektach jako taką odmianę właśnie, odmianę, gatunek, który jest zimozielony i po prostu zimą cieszy nasze oczy. Ale irlandzki przypadł mi do gustu, bo po prostu ma no, ładniejsze te blaszki liściowe, tak? Jest też może
większe,
nie tak odporne
też,
jak ten
nie?
pospolity, ale są one na pewno większe, te klapy liściowe i no taką żywszą tą zieleń mają, bo pospolity jednak jest, wiesz, taka ciemna zieleń, a młode liście są jasnozielone i u pospolitego te starsze są takie matowe, ciemnozielone z wyraźnym takim żyłkowaniem, a tu jednak ta zieleń jest taka żywsza i no już teraz proponuję jednak irlandzki częściej.
A powiedz mi, czy bluszcz irlandzki, tak samo jak bluszcz pospolity, jak jest starszy, to jesienią ma te takie z pyłkiem lubiane przez pszczoły kwiatostany?
Wiesz co, nie spotkałam się jeszcze z tym u irlandzkiego, nie widziałam tych kwiatów. Widziałam na jednym murze, takim starym, jak byłam u znajomych, faktycznie pierwszy raz w życiu, że bluszcz pospolity zakwitł, bo to też jest bardzo rzadkie. On w ogóle rzadko zakwita w naszych warunkach. I
musi być wiekowy dość.
Wiekowy
też.
Naprawdę, że tam, wiesz, zgraja była owadów zapylających, które się cieszyły na to, że on po prostu zakwitł i to było tak rzadkie dla mnie, że aż oczy otworzyła, mówię, ja pierniczę, on kwitnie, on naprawdę kwitnie, bo był...
Ale wiesz co, tak, on jest w ogóle...
To jest rzadko po prostu spotykane, nie?
Jak on kwitnie, no to w zasadzie właśnie tak druga połowa sierpnia, wrzesień i,
tak,
i on ma wtedy bardzo dużo pyłku i to jest w ogóle, no ja jestem pszczelarką, to zwracam na to uwagę i ja mam w moim mieście takie trzy stanowiska, gdzie obserwuję kwitnący bluszcz. No i jak on kwitnie, bo to jest taki okres, kiedy pszczoły już praktycznie nie mają pożytków, w sensie nektaru, już nie mają gdzie zbierać. Jest już jesień, one się przygotowują praktycznie do zimy, no to taki bluszcz gdzieś w pobliżu to jest na wagę złota, bo to jest taka ilość pyłku, a pyłek, no z pyłku sobie są w stanie też pszczoły zrobić pierzgę, a to jest bardzo dla nich wartościowy składnik taki ich diety na właśnie okres zimy. Także jak jest
na
gdzieś
przetrwanie.
Tak, jak jest gdzieś bluszcz, który właśnie kwitnie i ten pyłek ma, no to tam jest po prostu rój pszczół praktycznie przy tym, bo to jest bardzo cenne dla nich.
No to tak jak mówimy, pospolity kwitnie, ale bardzo rzadkie to jest zjawisko tak. W naszych warunkach i jeżeli kwitnie, no doceńmy to i po prostu zostawmy go, zróbmy lekkie cięcie odmładzające takie i korygujące, ale nie tnijmy go drastycznie, tak?
Tak.
On wtedy straci z kolei swój ten urok, tak?
I przestanie być taką świetną restauracją dla owadów w okresie tym jesiennym. Także no, zamknąć im taką restaurację przed nosem to
tak,
niedobrze.
I co jeszcze jest takim plusem tego, wiesz, bluszczu irlandzkiego, to na pewno to, że on też ma przyrosty roczne dosyć spore, bo od pół metra do metra rocznie potrafi pędy po prostu takiej długości wytworzyć. No i w efekcie daje nam pnącze, które osiąga od 15 do 20 metrów nawet płożącego się, bądź też pnącego, więc też fajna sprawa.
No to chciałam ci powiedzieć, że obserwowałam z zaciekawieniem na wyjeździe tam, nie w mieście, w którym mieszkam, ale tam czasami tam jeżdżę do Nowego Tomyśla. Obserwowałam taki jeden ogród założony w zeszłym roku, gdzie było po prostu ogrodzenie, zwykłe ogrodzenie panelowe i nie został posadzony żaden żywopłot typu tuje czy ligustr, cokolwiek takiego innego pospolitego, tylko zostały posadzone właśnie pnącza bluszczu, czy irlandzkiego, czy pospolitego, to nie wiem, bo nie macałam, że
nie
tak powiem, tego z bliska, ale w ogóle było posadzone to bardzo gęsto, tak aż się zastanawiałam, czy nie zbyt gęsto, bo praktycznie sadzonki bluszczu były obok siebie posadzone i tak puszczone pionowo dosłownie po tym ogrodzeniu i posadzone były no co 30-40 centymetrów.
Za
bardzo
mało,
gęsto.
Troszeczkę za mało. Należy przyjąć, że jedno pnącze od drugiego sadzimy, dlatego żeby później po prostu móc te pędy prowadzić
pielęgnować,
w dowolnym kierunku. Tak.
Tak, no tam im zależało ewidentnie na szybkim efekcie. No i faktycznie, słuchaj, to było posadzone w zeszłym roku. Tam w tym roku jest zwarta ściana zieleni. To też jest w ogóle fajny patent, stosowanie takich pnączy na ogrodzenie. I nie tracimy praktycznie tego 1,20 m czy 1,5 m na jakiś żywopłot, nie? Więc to jest też super
patent. Tak, bo tu szerokość jest tutaj ważna. Tak. Bo jednak tuje to potrzebują i na szerokość i trochę tego miejsca i na wysokość, a tu możemy sobie też to dowolnie korygować.
Tak. No dobra.
Dobra, ty dawaj swoją ulubioną trujeczkę.
Moja ulubiona trujeczka.
Jeśli chodzi o pnącza.
Jedno już wcześniej powiedziałam i jest to winobluszcz. Za to przebarwianie się jesienne i za te prześliczne owoce, te jagódki fioletowe takie, no on jest po prostu dla mnie bomba. To jest jesienna bomba dla mnie i bardzo go lubię, a jest to też łatwa w uprawie roślina, nic się z tym nie dzieje.
Ale który?
Więc...
Ten trójklapowy czy pięciolistkowy?
Pięciolistkowy.
Tak. A mi właśnie, jak lubiłam pięciolistkowy, tak z wiekiem przeszłam na ten trójklapowy. Wiesz dlaczego? Bo przypomina mi to liście klonu. I jeszcze w momencie, kiedy one tak się przebarwiają, widzę na nim, wiesz, na tych dachówkowatych, fajnie tak rosną te liście w sposób taki dachówkowaty, jeden na drugim się nakłada. I widzę trzy barwy, no to po prostu wow, nie? Ten pomarańcz, żółć, czerwony i zieleń.
Co my będziemy lubić za 20 lat, Żania?
To się zmienia z wiekiem, ja to też zauważyłam. Bardzo lubiłam ten pięciolistkowy, bo był taki fikuśny, wiesz, 5 listków, owoce fajne, tak jak mówisz, i barwa, zwłaszcza teraz jesienią, spektakularna, ale no, kurczę, przeszłam już teraz na tego trójkapowego.
Na stronę trójkapowego. Drugie pnącze, które bardzo lubię, to jest hortensja pnąca. Bardzo ją lubię, ma bardzo ciekawe kwiatostany i jest naprawdę wyjątkowo ładna. Fajnie uważam ją mieć w ogrodzie. Super uważam zastosowanie dla niej, widzę na takich właśnie jakichś tryjażach, w sensie jakichś takich bramkach, takich pergolach, przez które gdzieś tam przechodzimy do innego zakątka ogrodu. No ona w takich miejscach się sprawdzi, będzie bardzo dekoracyjna. A trzecie pnącze, i tutaj myślę, że cię zaskoczę.
No
pnącze,
dawaj.
Które bardzo lubię, to jest chmiel zwyczajny. Dlatego, że to jest coś, co rośnie, jest pnącze, które rośnie bardzo wysoko, nawet do 6 metrów. I spotkałam się z tym, że on był zastosowany w takich nowoczesnych projektach, nowoczesnych ogrodów, w bardzo taki ciekawy architektoniczny sposób, na właśnie bardzo wysokich podporach, takich konstrukcjach, o typowo dekoracyjnym przeznaczeniu, na jakichś takich kolumnach, bo pnie się bardzo wysoko, ma bardzo ciekawe te takie szyszki.
No nie tak. Jest,
no tylko na zimę się trzeba go pozbyć, tak? Bo on cała praktycznie część nadziemna zamiera na okres zimowy, ale mimo wszystko wydaje mi się super, super ciekawy. No i taki, no taki nietypowy do zastosowania w ogrodzie. A ja lubię takie smaczki.
A wiesz co, ja jakbym miała jeszcze jedno pnącze wymienić, no ale to takie nie z ozdobnych, no to na pewno na naszą uwagę zasługuje no po prostu winorośl, nie? Bo daje nam jadalne owoce, ale traktujemy to jako typową roślinę sadowniczą.
Tak.
Ale coraz więcej ludzi zauważyłam w swoich ogrodach jednak w stronę tej winorośli idzie i sadzi właśnie je na jakichś kratkach, takich, na których chcą coś przysłonić, jakiś element nieestetyczny w swoim ogrodzie, a przy okazji zbierają sobie jesienią smaczne owoce.
I najlepiej robią kiedy. Z nich wiadomo co. Tak.
Ja tam no, na żywca. Podjadam różne smaczne winogronka i fajnie jak jest kilka odmian koło siebie po prostu posadzonych, wtedy możesz kosztować taka odmiana, taka odmiana, taka odmiana. No moja ciocia ma tak właśnie w taki sposób u siebie w ogrodzie zasadzone po prostu winogrona. No i po prostu pną się one na siatce, która przysłania butlę z gazem.
No,
co nie jest estetyczne.
I ekstra.
Ale pomysł był i jeszcze same pozytywy, także.
I jeszcze jest co zjeść. A jeszcze można to wino zrobić.
No właśnie.
No to nic tylko
korzyści.
Dobra, słuchajcie. To jest odcinek o pnączach, którym kończymy serię odcinków o grupach roślin, bo na naszym kanale, na naszym podcaście, w aplikacjach podcastowych znajdziecie odcinki o trawach ozdobnych, o bylinach, o krzewach, liściastych, drzewach, roślinach iglastych. Także rozkminiłyśmy praktycznie każdą grupę roślin i jeżeli stoicie przed w zasadzie projektowaniem swojego ogrodu i dopiero zastanawiacie się, jakie rośliny wybrać, to te odcinki będą dla Was naprawdę bardzo pomocne. Bo raz, że tam mówimy o tych naszych ulubionych gatunkach, ale mówimy też właśnie, w jaki sposób daną grupę stosować w ogrodzie i jak ją pielęgnować. To są takie ogólne wskazówki na start współpracy z tymi grupami, które fajnie stosować różne w swoich projektach, bo wtedy ten ogród jest bardzo żywy, bardzo różnorodny i ciekawy również pod względem dekoracyjnym. Także sięgajcie po nie śmiało, po pnącza również. Polecamy.
Tak jest. I co? Jeżeli macie jakieś pytania, to tradycyjnie możecie zadać je na naszej przesadzonej grupie ogrodowej, na której skończyłyśmy niedawno nasze wyzwanie projektowe, 3-dniowe i fajna sprawa, uważam, także wrócimy do tego na pewno na wiosnę. I może też jesienią powtórzymy to dla nowych osób wpadających na tą grupę. No No i co? I słyszymy
tak,
się w
jeśli macie pytanie ogrodowe, to też serdecznie zachęcamy, żeby nam go nie pisać, tylko żeby nam je nagrać. Możecie nam je nagrać na Anchor FM, czyli tam, gdzie nasz podcast jest hostingowany. Zamieścimy link w opisie podcastu, gdzie można to zrobić, ale możecie też po prostu na Messengerze przesadzonemu podcastowi albo mnie, albo Żani wysłać wiadomość głosową, którą my wykorzystamy i opublikujemy w podcaście, odpowiadając jednocześnie na Wasze pytanie. Także do tego też serdecznie zachęcamy. I ostatnia rzecz, oczywiście prosimy o subskrypcję naszego newslettera, przesadzonego newslettera. Subskrybując nasz newsletter, co miesiąc dostajecie kalendarz, przesadzony kalendarz ogrodnika, w którym piszemy Wam, co w danym miesiącu zrobić w ogrodzie, jakie prace przeprowadzić i jak. Zamieszczamy wygodną checklistę tych prac, planer, kalendarz do obserwacji przyrody w swoim ogrodzie i no jest to super fajna sprawa, żeby sobie gdzieś tam z tym ogrodem pracować tak na bieżąco. Także do tego też zachęcamy.
Tak jest. No i co?
I co? To wszystkiego zielonego. Do usłyszenia. Miłej jesieni. Udanego grzybobrania. Jeżeli jeszcze się nie wybraliście, pewnie się wybraliście, bo wszyscy chyba się już wybrali, ale jeszcze coś się w lasach znajdzie, także zachęcamy do przyjemnego weekendu gdzieś tam w ogrodzie albo w lesie, oczywiście ze słuchawkami w uszach, a w słuchawkach my.
No tak. I no co, następną serię podcastów troszeczkę zmienimy, ale jak, to się dowiecie wkrótce, będą tak. Odcinki bardzo fajne, bo już mamy rozpiskę na nie kolejne, rozpisaną na parę ładnych miesięcy do przodu. Także do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło.
Pa, do usłyszenia. Cześć. Pa. Ty mi czegoś nie... Czekaj, bo mi kot wszedł na klawiaturę. I to trochę strach. Potem się poprzytulamy. Dobra.